Wiele przeciwności nie odebrało nadziei na dobre życie. Z tego założenia wychodzi 16-letni Jakub z Bielska Podlaskiego i jego rodzina. Dziś poznamy historię tego chłopaka, ale najpierw przyjrzymy się rynkowi pracy w kontekście osób z niepełnosprawnościami, a to za sprawą targów, które odbyły się w Białymstoku. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Poziom wykształcenia i przygotowanie zawodowe, które często odbiega od dostępnych ofert pracy, to jedne z najważniejszych barier, zdaniem osób z niepełnosprawnościami, utrudniających wejście lub powrót na rynek pracy. Tak wynika z badań, które przeprowadziła Fundacja Aktywizacja i która wspiera m.in. w Białymstoku osoby z dysfunkcjami szukające zatrudnienia. Jednym z takich działań są targi pracy, które odbyły się w Białymstoku.
Szukam pracy tak najbardziej hurtownie w magazynie.
A jak, żeby było fajne określanie? Czy po prostu zajęć?
Stanowiska edytor, handlowiec, administracyjne oraz księgowe. Ludzie sprawni intelektualnie, a którzy mają inne ograniczenia, jak najbardziej mogą sprawdzić się pracy w pełnym wymiarze, na równi z pełni sprawnymi.
I otwieramy cały czas drzwi dla każdego pracownika.
Jest kilka scenariuszy.
A jaka praca pana najbardziej interesuje?
Praca biurowa. Na pewno jest dużo fajniej niż kiedyś, ale jest to nadal bardzo wymagające zadanie.
Między innymi o tym, jak ten rynek pracy w kontekście osób z niepełnosprawnościami wygląda, mówi Grażyna Kosińska z Fundacji Aktywizacja.
Zajmujemy się aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Staramy się, żeby osoby z niepełnosprawnościami podejmowały zatrudnienie na otwartym rynku pracy i żeby zatrudnienie utrzymywały jak najdłużej. Mamy specjalistów, którzy współpracują z naszymi klientami, doradców zawodowych, psychologów, prawników. Prowadzimy warsztaty zarówno umiejętności zawodowych, ale także warsztaty umiejętności miękkich, na których dowiadują się, w jaki sposób zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej.
Jakie są przeszkody? Brak oferty, brak doświadczenia, brak chęci, czy też taki opór rodzinny w przypadku osób z niepełnosprawnościami, żeby wejść na ten rynek pracy?
Bardzo ważne jest, żeby ta osoba chciała pracować. Środowisko rodzinne też jest bardzo ważne, żeby wzmacniało te osoby w tym, żeby weszły na ten otwarty rynek pracy, ale także niezwykle ważny jest otwarty pracodawca, który będzie chciał zatrudniać osoby z niepełnosprawnością jako kompetentnego pracownika. Zawsze pracodawcy mogą się do nas zgłosić. My wtedy będziemy mieli możliwość zarówno opowiedzieć im o korzyściach finansowych, ale także o korzyściach zatrudniania kompetentnych pracowników. Jeżeli chodzi o rynek białostocki, bardzo dużo ofert jest na niższych szczeblach, czyli pracownik fizyczny, pracownik obsługi sprzątającej, ale coraz częściej już się pojawiają stanowiska bardziej wyspecjalizowane, grafików komputerowych czy specjalistów w innych branżach.
A trzeba jeszcze przekonywać pracodawców, że osoba z niepełnosprawnością jest wartościowym pracownikiem, czy stereotypy wciąż funkcjonują?
Niestety stereotypy wciąż funkcjonują, dlatego my w fundacji z chęcią wychodzimy do pracodawców, uświadamiamy odnośnie zatrudniania, ale także mówimy o korzyściach finansowych, ale także korzyściach pozafinansowych. Ponieważ w badaniach, które robiliśmy, aż 79% pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami wskazywało na to, że osoby te są bardzo sumiennymi i efektywnymi pracownikami.
Jeżeli ktoś przy Waszej pomocy znajdzie pracę, to też nie zostawiacie tego pracownika samego sobie. Później u tego pracodawcy.
Każdy pracownik, który podejmuje zatrudnienie na otwartym rynku pracy, dzięki naszemu wsparciu otrzymuje dodatki finansowe, dodatki motywacyjne za podjęcie zatrudnienia. Potem w trakcie pracy zawsze może się do nas zwrócić z jakimiś pytaniami, zawsze służymy pomocą. Podobnie pracodawca może się dopytać o pewne rzeczy, natomiast mamy też dodatki motywacyjne po 6 przepracowanych miesiącach, co jest takim dodatkowym atutem, dzięki czemu te osoby mają większą motywację, że nawet jeżeli muszą się przekonać do tej pracy, to wiedzą, że po tych 6 miesiącach jeszcze mają dodatkową gratyfikację i pracodawca dzięki temu też ma bardziej stałego pracownika, który nie będzie rezygnował po okresie próbnym.
Na stronie internetowej Fundacji Aktywizacja, aktywizacja.org, są m.in. informacje i poradniki dla osób z niepełnosprawnościami, które szukają pracy, jak również dla pracodawców.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Cel zbiórki to leczenie i rehabilitacja. 16-letni Jakub Radziszewski z Bielska Podlaskiego potrzebuje rehabilitacji, wizyt u specjalistów, a to wszystko wiąże się z ogromnymi kosztami. Na siepomaga.pl założona jest zbiórka. A wkrótce na rzecz chłopaka pieniądze zbierać będą DJ-e skupieni wokół akcji Pomaganie przez granie.
6 lat.
16 lat masz chyba, tak?
Tak.
Chodzisz do szkoły?
Tak.
I co w szkole robicie?
Uczyłem się, pisałem.
A jakich masz kolegów i koleżanek?
Japoszek, Kaslowicz, Krolek i Lana.
Jakub urodził się w roku 2007. Ciąża przebiegała książkowo, wszystko było w porządku. Po urodzeniu cechy z zespołu Downa zaczęły pokazywać, że coś jest nie tak. Sam zespół może w sobie nie był dla nas aż taką tragedią. To, co się potoczyło dalej, czyli chore serducho, które musieliśmy zoperować, musieliśmy się do tego jakoś przygotować, co dziecko zdrowe, a co dziecko z niepełnosprawnością, prawda? I zaczęliśmy od razu w sumie zaczęliśmy działać, bo wiedzieliśmy, że robimy to dla swojego dziecka. Nie poddaliśmy się już na samym początku. Urodził się z 10 punktami. NFZ odmawiał nam rehabilitacji ze względu na dobre napięcie mięśniowe, także rok jeździliśmy do Białegostoku prywatnie na pierwszą metodę Wojty. Rehabilitowaliśmy. Później troszeczkę podniosłam się z tego wszystkiego i mówię, że dosyć tego, przecież dziecko jednak ma ten zespół Downa, więc on wymaga tej rehabilitacji, pomimo tego, że ma napięcie dobre, czyli ćwiczymy to, żeby było jeszcze lepiej. I tą metodę NDT Bobat, to już wywalczyłam na NFZ i przez półtorej roku jeździliśmy do Białegostoku 2 razy w tygodniu na tą rehabilitację. Pierwsza operacja była w 2009, wszystko było w porządku, tylko że lekarz nam powiedział od razu, że to nie będzie tylko jedna, jedyna operacja, że czeka nas kolejna, tylko że dziecko musi dorosnąć, musi nabrać tej masy, którą już będzie miał ostatecznie. Operacja w maju tego roku, wszystko poszło pięknie, serducho, no jest jak dzwon naprawione, niestety pojawiły się komplikacje. Wróciliśmy do domu po operacji serca, dziecko miało pochyloną głowę, uskarżało się na ból, gdzie ja nawet wcześniej mówiłam jeszcze na kardiochirurgii, że dziecku coś jest, no ale lekarze zakładali, że to po wkuciu centralnym, które miał 7 dni, czyli ta głowa była lekko pochylona, wkucie było dosyć duże, skarżył mi się też na ból nogi, mówi mało mam zimną nogę, czyli coś już wskazało, że coś jest nie tak, ale nas wypisali do domu, wezwałam fizjoterapeutkę, żeby sprawdziła, co jest memu dziecku, bo ta głowa jednak mu leciała, on mówił, że coraz bardziej, wizualnie nic nie widziała, bo tutaj te mięśnie, które były, no faktycznie były spięte, no ale to nie była przyczyna jednak. Zadzwoniłam też do masażysty, na szczęście nie miał terminu, bo mogło być gorzej. Pojechaliśmy na kontrol do naszej kardiolog z Białegostoku. To jest kobieta anioł, dzięki niej nasze dziecko żyje, chodzi. Nas na CITO położyła do szpitala do Białegostoku. Tam zaczęli nam szybciutko robić badania, zabezpieczyli dziecko kołnierzem ortopedycznym. Pytałam lekarza, co się dzieje. No i lekarz mówi, trzeba zrobić jeszcze rezonans. Ja mówię, no dobrze, no ale po TK, no co jest? Możecie stwierdzić? Przyjdzie neurolog, pani wszystko powie. Matka, która słyszy od lekarza, który mówi, że wie pani, co za chwilę może być? Ja mówię, no właśnie nie wiem, bo ja nie wiem, co się dzieje z moim dzieckiem. No taki nieudany skok do wody, nie? Na główkę. Mówię, czy pani mówi o paraliżu? No tak. Rezonans. Lekarz od razu zarzucił, że dziecko niepełnosprawne, więc trzeba uspać. Ja mówię, no w tej sytuacji, no usypianie dziecka, mówię, gdzie jest ucisk na rdzeń, jest dla niego skrajnie niebezpieczne. No ale to dziecko nie wyleży. Ja mówię, no ale dlaczego nie wyleży? Mówię, bo jest niepełnosprawne. Wszystkie dzieci takie nie potrafią wyleżeć. Ja mówię, nie, dajmy mu cokolwiek na wyciszenie, spróbujmy bez tego. Nie dość, że dziecko moje wyleżało. Ja mu pokazałam na YouTubie, jak się wykonuje rezonans, czy nic tam się nie dzieje. Zrobiono badanie bez usypiania, czyli bez kolejnego ryzyka. Papiery poszły też na neurochirurgię do Warszawy i też wcześniej nas przywieźli karetką na Warszawę. No i tam już cały zespół wiedział, o co chodzi. Był skręcony górny odcinek kręgosłupa, podwichnięty ząb obrotnika. Dziecko groził paraliż czterokończynowy, gdzie tylko gałki oczne by się poruszały. Operacje też same w sobie były ryzykiem, że tak może się zadziać. No i zabrali go na zamontowanie tego wysięgnika, dzielnie leżał przez 5 dni, naprawdę, bo nie mógł się ruszać, mogliśmy jedynie go obracać osią ciała, żeby nie było odleżeń, poklepać go, troszeczkę umyć. Wcześniej o 2 dni przyszły implanty, przyszła maszyna, operacja też się przyspieszyła, TK wskazało, że skręt karku się prostuje, a więc lekarze mogli zadziałać. No i tak zrobili i zabrali go na kolejną operację, która odbywała się dosyć długo. Dziecko leżało na brzuchu, czyli twarzą do dołu. Jak go wieźli z bloku, no to tak naprawdę nie poznałam swojego dziecka, był cały obrzęknięty tutaj. Czekaliśmy, czy wszystko będzie dobrze, tak? Bo po tym dopiero po wybudzeniu się mieliśmy się dowiedzieć, czy kończyny działają, czy wszystko jest w porządku. No ale nasz syn był na tyle silny, że obudził się i pierwsze co powiedział, mamo, to już koniec. Ja mówię, synu, to już koniec. I jak już powiedział, przepraszam, się odezwał i poczuł mój dotyk, wiedziałam, że wszystko jest dobrze.
Potrzebne są pieniądze na rehabilitację, bo rozumiem, że na ten moment operacje wykonywane były publicznie?
Tak. Tak, operacja serca, czy też stawienie implantów tych, wszystko odbywało się na NFZ. No ale wiadomo, sam zespół Downa wymaga ciągłych terapii, wizyt, konsultacji. Nie wszystkie są też refundowane. Jeździmy też do psychiatry. Mamy jedną taką zaufaną, która nas prowadzi od lat. To są akurat płatne wizyty. Do tego dochodzi nam dodatkowo teraz neurochirurgia. Dochodzi nam ortopeda, bo tego akurat nie mieliśmy, nie potrzebowaliśmy. Nasze wizyty opierają się Białystok, Warszawa, czyli same serducho kontrolujemy w Białymstoku 2 razy w roku, ewentualnie 3 czasami, bo holter dochodzi też. Warszawa też jest takie wizyty kontrolne serducha. Teraz dochodzi nam ten jeszcze tutaj ta szyjka. Teraz też będziemy musieli wykonać rezonans do sprawdzenia, czy tam wszystko jest okej. Okay. Mamy nadzieję, że jest okej. Okay. Niektórym się wydaje, że to jest takie proste, że no co, przecież temu dziecku więcej nic nie dasz, bo po co z nim ćwiczyć, skoro nic nie dasz, to jest totalną nieprawdą. My pracujemy z logopedą od 3 roku życia Jakuba. Bardzo często płakałam, że dzieci bawią się na podwórku, biegają, a on przychodzi z terapii na terapię, dodatkowo przychodzi logopeda do domu, która tam muli, no ale my teraz widzimy tego efekty, że było ciężko, nadal jest ciężko, nie powiem, że jest lekko, bo nie, wiadomo, sam nigdzie nie pójdzie. Jest ciężko, no ale mówię, te terapie, to jest najważniejsze, żeby zacząć od początku, żeby rodzic, który się dowiaduje, że dziecko jest niepełnosprawne, nie poddawał się, bo to jedynie zaszkodzi swojemu dziecku.
To też ogranicza Pani możliwości zawodowe.
Tak, ja pracowałam w branży odzieżowej po urodzeniu Jakuba. Ciężko mi było się rozstać z tą pracą, bo bardzo to lubiłam. Kontakt z ludźmi, no praca, którą lubisz, chętnie do niej chodzisz, ciężko się jest naprawdę rozstać. No niestety, no, częste wizyty w Warszawie, do czasu samej operacji bardzo często byśmy w szpitalu, łapał bardzo często infekcje, też po 2 tygodnie, po 3 się nocowało, także brało się karimatę i tam się nocowało. Odbiło się też to na moim zdrowiu, bo ta odporność mi spadła. Tak jak lekarz mi tłumaczyła, no niestety, pani też ponosi tego konsekwencje, bo to jest niedojadanie, to jest spanie pod łóżkiem, tak jest po prostu.
Wiele osób, które mają w rodzinie osobę z niepełnosprawnością, mówią, że nie można sobie zadawać pytania, dlaczego mnie to spotkało.
Znaczy tak naprawdę to nie spotkało mnie, tylko to spotkało moje dziecko. I rodzice często mówią, dlaczego to mnie spotkało. No tak naprawdę to spotkało nasze dziecko, bo to dziecko do końca życia będzie takie, a nie inno. Kiedyś może będzie musiało samo o siebie walczyć, kiedy już nas nie będzie. Tutaj to zdecydowanie jest tak, że to spotkało moje dziecko, nie mnie.
Nie poddajecie się, bo tutaj Jakub wspomniał, że chodzi do szkoły. Jak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o edukację, o znajomość?
No Jakub tutaj akurat na początku szedł programem lekkim, czyli mógł też pójść do masówki, mógł też pójść do integracyjnej bądź specjalnej. Długo z mężem się biliśmy z myślami, co z tym zrobić. No wiadomo, masówka. Dzieci są różne, prawda? Czasami wystarczy, dziecko jest gorzej ubrane, to już jest takim popychanym dzieckiem. No a tu dochodzi jeszcze wygląd. Wygląd też jest inny. Także dla jego dobra posłaliśmy go do szkoły specjalnej. Tam był w klasie z dzieciakami, które w masówkach sobie nie radziły, gdzie dla nich ten program był za wysoki. Jakieś tam pewnie sprzężenia były, ale trafił do takich dzieci. Bardzo nam na tym zależało. On też wyciągał z nich wzorce, czyli patrzył, że dzieciaki się zgłaszają, że próbują, że coś tam muszą z siebie dać i on to też robił. Także on naprawdę, on poznał części ciała wewnętrzne nawet i z przyrody miał testy, dostawał oceny pozytywne, gdzie ja byłam też w szoku. Mówię do pani, to naciągane? Absolutnie, Kuba się tego nauczył. No ale później zaczęła się ta pandemia, zaczęły się zajęcia zdalne przez komputer, tutaj zaczęły się schody. On był tylko jedynym dzieckiem w klasie, które było obciążone genetycznie i to też mogło troszeczkę nie współgrać. Przenieśmy go do klasy umiarkowanej, tam trafił z kolegami razem, też zespołowymi. Jeden chłopiec jest autystyczny, ale dogadują się świetnie, relacje mają fajne, mają swoje ksywy, bo jest Graboś, tak jak Kuba wspominał, jest jego ten Kasperowicz.
A ja poznałam właśnie Gabryzia, jest fajny.
Tak, Zuzia. Bo ty jesteś siostrą Zuzia Jakuba, tak? Jaki jest twój brat?
Fajny.
W co się razem bawicie?
Na przykład w gry planszowe. Czasami patrzę, jak Kuba gra.
Zuzia bardzo często z nami jeździ na zajęcia, gdzie Kuba ćwiczy. Dla niej to jest, no ale Kuba ma fajnie, nie? Ja mówię, no córko, to nie jest fajnie, bo no, musi to robić. Także no, była taka trochę zazdrosna, więc też paliśmy na pomysł zumby dla córki, że to jest tylko czas mama-córka. No ale teraz zaczęła się szkoła, także
nie ma.
Teraz nie ma zumby.
Jeśli chodzi o szkołę, to ta edukacja przebiega zgodnie z planem.
Tak, tak. Tutaj też pani dyrektor stanęła na wysokości zadania, bo naprawdę chodzi o bezpieczeństwo Kuby po tej operacji. Jest zagrożenie, upadek ewentualny, może być niedobrze. Także stanęła na wysokości zadania, za co mogę jej podziękować. Kuba ma panią, która się na przerwach też nim zajmuje. Też otrzymaliśmy od szkoły 10 godzin fizjoterapii, także tutaj też jestem wdzięczna pani dyrektor za to.
To szkoła w Bielsku Podlaskim?
Tak. Zespół Szkół Specjalnych imieniem Jana Pawła II. ogromne podziękowania.
Państwo wychodzicie z założenia, że kontakt z rówieśnikami, mimo pewnych obaw, tak jak Pani mówiła, zdrowotnych, żeby to wszystko było bezpieczne, to jest podstawa też w takiej społecznej rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością?
Oczywiście, że tak. Kuba przebywał przez 2 miesiące w szpitalu, później były wakacje, ale na przykład jak koledzy dzwonili na Messengera, widział się na kamerce, to była taka radość niesamowita. Naprawdę to jest bardzo potrzebne. Bardzo.
Zastanawia się Pani, co będzie dalej, gdy skończy już szkołę na poziomie średnim?
Kiedyś może wybiegałam tak bardzo daleko w przyszłość. Teraz jakoś nie chcę tego robić tak naprawdę, bo to człowieka dołuje. Także staram się teraz nie wybiegać. Jest to, jest teraz. Nie wiemy, co przyjdzie nam jutro, a myślenie o lata na zaś nie jest dobre naprawdę.
Ale to, co dużo wcześniej, to akcja charytatywna.
Zaczęło się od TikToka. Tutaj muszę wspomnieć o Madzi, Madzia Ostrowska. Sama nie wiem, jak się to potoczyło. Jeżeli wystąpiłby paraliż czterokończynowy, potrzebowaliśmy bardzo dużo funduszy. Trzeba by było zmienić całe życie, trzeba było zmienić mieszkanie, łóżko, wózek, wszystko. To są ogromne koszta. I jak już wyszło, że nie trzeba, dzięki Bogu tego nie trzeba, ja naprawdę dziękowałam im, nie chciałam już tej akcji, bo do tej pory radziliśmy sobie sami, własnymi środkami, ale ci ludzie są tak wspaniali, że nie pozwolili mi zrezygnować. Powiedzieli, że on całe życie potrzebuje rehabilitacji. Także zadziałali, brak słów, ci wszyscy DJ-e, którzy są, Kuba ma nawet już plakat, który stworzył DJ Puma.
To mogę pokazać, ten plakat wisi. Na lodówce.
No to chodź, ty mi pokaż, zaraz wrócimy do Pani. To chodź, pokaż, jak wisi plakat na lodówce. Tutaj jest ten plakat i mamy tutaj napis, live charytatywny, jest zdjęcie Twojego brata.
Tak, jest jeszcze DJ Halinka, też ją znam, i DJ MC Puma też znam.
Pomysł przyszedł od znajomej z Facebooka, która nas poprosiła o zagranie dla jej znajomej dziecka, dla takiego Frania małego. No i tak się zaczęło to na początku pandemii, gdzie rozpoczęliśmy tą przygodę, pomaganie przez granie dla dzieci live'ów charytatywnych. Były kolejne dzieci, było bardzo dużo dzieci naprawdę. I ja nie mogę powiedzieć, że wybierałem, ale dobieraliśmy zbiórki dzieci chorych do naszych możliwości, realiów, które mogliśmy zebrać pieniądze. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że jest kolejne dziecko, któremu będziemy mogli pomóc. Znajoma odezwała się do mnie, czy byśmy mogli pomóc Kubie. Jako grupa DJ będziemy grać.
W jaki sposób zebrać te pieniądze i czy to jest skuteczny sposób w tych czasach?
Jest skuteczne, choć na stopie teraz tej inflacji jest ciężej niż wcześniej, bo w pandemii potrafiliśmy zebrać 30 tysięcy na weekend, do 50 nieraz, a teraz jest troszeczkę ciężej, ale dlatego dobieram zbióreczki, które są realne, gdzie wiemy, jaką kwotę możemy zebrać, tak realnie. Jest bardzo wiele serc, które pomagają. Licytacje robimy, różnych koszulek, różnych rzeczy, gdzie ludzie wpłacają pieniądze z wielkimi sercami.
W jaki sposób znaleźć akcję na rzecz Kuby z Bielska-Podlaskiego, gdy już się rozpocznie?
Akcje będą się działy na portalu TikTok. Plakat jest dodany u mnie w profilu DJ MC Puma. Jeśli ktoś będzie chętny, zapraszam do tego profilu i tam wszystko jest, czyli dodany link do zrzutki, czyli do tych wpłaty dla Kuby. Na plakatach są nazwy DJ-i, gdzie można na TikToku wpisać, zaobserwować sobie DJ-a i który będzie grał w danym dniu, o danej godzinie.
Muzyka, czy też cała ta akcja skierowana jest do osób w różnym wieku, czy celujecie w młodsze pokolenie?
W różnym wieku. Naprawdę tam są różne osoby i różnie się bawią. Jest różnoraka muzyka, jest disco polo, jest house, jest techno, jest muzyka klubowa też. Różne są.
Przez 4 dni DJ-e, oczywiście na zmianę, będą prowadzili streamy charytatywne, gdzie ludzie o dobrych serduchach wysyłają gifty, czy też widzą link do zbiórki i tam też wpłacają pieniążki. Czyli DJ-e robią to, co lubią tak naprawdę, jednocześnie pomagając nam.
To się będzie działo wszystko na TikToku?
Tak, to będzie na TikToku. To jest miłe naprawdę, że ktoś się zainteresował, że nie odpuścili, nie pozwolili dla mnie odpuścić, bo ja powiedziałam, udało się, jest wszystko dobrze, no i poradzimy sobie tak jak do tej pory, ale nie.
Jeszcze zwróciłam uwagę tutaj na napis nad pokojem Kuby.
Tak.
Witaj w domu.
Tak, to zrobiła siostra. Właśnie.
Z tatem i moją ciocią.
A z jakiej okazji, Zuziu?
Że wrócił ze szpitala.
napis wisi i przypomina o tym, że Kuba powinien być w domu.
Tak, tego nie zdejmujemy. Wiadomo, strach, obawa, lęk nadal jest tak w środku, prawda? No ale... Ale myślę, że będzie już dobrze. To jest tak silny chłopiec, że myślę, że nie ma innej opcji.
Potwierdzasz, Kuba?
Tak.
Pomaganie przez granie podczas tej akcji DJ-e zagrają na rzecz Jakuba Radziszewskiego. Zmieniać się będą co 3 godziny. Koncert live trwać będzie na TikToku od 7 rano w czwartek 16 listopada do 3 nad ranem w poniedziałek 20 listopada. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.